Proszę Państwa, już zbliża się aż 10:03, a my mamy przed sobą audycję ekologa. Dzisiaj pan mamy myśliwego, sokolnika, działacza ochrony przyrody, a więc prawdziwego ekologa, a nie ekoterrorysty. Bo teraz są ekoterroryści, jeszcze i oni tak psują, tak jak w Puszczy Białowieskiej. Jakiś to ten neomarksizm tak działa ludziom. Ludzie, kochani, wczoraj do nas, do radia przyszli. Dzieci były pod bramą, nie mogliśmy wyjechać. Jeden ojciec tak, no, niezdrowy, raczej bardzo poważnie leczący się, nie mógł wyjechać z radia, nie mogliśmy odjechać z nim. Musieliśmy czekać, bo przyjechali. Dorośli organizują takie te niby ekologie. Ludziom, tym dzieciom, młodzieży zawracają w głowie naprawdę błędy różne, a ci poprzywiązywali się łańcuchami. Straż pożarna przyjechała, te łańcuchy przecinała i dopiero. I awanturują się. Dzieci trzeba wychowywać, a nie niszczyć. Tak, trzeba wychowywać. Dlatego dobrze, że są też prawdziwi działacze ochrony przyrody z przyrodą, a dzisiaj pan Grzegorz Wiśniewski, myśliwy, sokolnik, działacz ochrony przyrody. Temat zwierzęta pól i lasów, zając i kuropatwa. Zapraszamy bardzo serdecznie pana.
Witam serdecznie, szanowny ojcze dyrektorze.
Panie, ja pamiętam pana ostatnio, te wąsy w telewizji widziałem, no.
No, tak się złożyło, one są kodowane.
Ale ten głos, te wąsy pasują również do tego głosu i to jest taki, no jak w bajce.
Jest mi niezmiernie przyjemnie z tego tytułu.
Tak.
Aczkolwiek powiem szczerze, że wąsa pielęgnuję od 18 roku życia.
Od 18?
Tak. No. Tak, że nie goliłem się i weszło tak w tradycję.
Ale trochę trzeba zawsze tam coś poprawić też, mimo wszystko.
Ale tak delikatnie. Raczej staram się go utrzymywać w stylu naturalnym. O.
Pięknie. Bardzo prosimy. Właśnie o zającu i kuropatwie. Chcemy... Ciekawy to jest, ciekawy.
Nie wiem, czy zdążymy obydwa te gatunki omówić.
Jak nie zdążymy, to jeden, a później drugi.
To następnym razem,
tak.
Ale w każdym bądź razie chciałem zwrócić uwagę dzisiaj na pewne rzeczy, które mimo wszystko dzieją się w przyrodzie, a przeciętny człowiek tego nie zauważa. I na przykładzie chociażby zająca, no ale żeby mówić o zającu, to najpierw kilka słów wstępu, co to jest za zwierzę. W każdym bądź razie zając szarak, ten pospolity, który u nas występuje. Jest to taki zwierzaczek średniej wielkości, typowy dla pól, gdzie jego długość ciała wynosi od 40 do 75 cm, długość ogona tam i tak dalej. Nie będę już podawał takich szczegółów, ale co ważne, waga od 3, literatura podaje do 7 kg, ale z praktyki tak wynika, że powyżej 5,5 kg to nie spotyka, rzadko się spotyka jakiegokolwiek zająca. I charakteryzuje się przede wszystkim tylnymi kończynami, które są bardzo długie, praktycznie ponad dwukrotnie większe od przednich. To pozwala mu bardzo szybko biegać i tak dalej. A do tego ostro zakończonymi uszami. I główną cechą odróżniającą go od jego krewnego, czyli dzikiego królika, jest to, że zając ma uszy całkowicie przykrywające mu cały tył. Natomiast u królika te uszy są krótsze i przykrywają tylko pół pyszka jemu. A poza tym królik mieszka w norach, a zając na otwartej przestrzeni na polu. Gatunek ten występuje praktycznie w całej Europie, z wyjątkiem części północnej, w części Skandynawii oraz tej części europejskiej, która kiedyś należała pod Związek Radziecki, czyli powiedzmy Białoruś i Rosja. Praktycznie można by przyjąć, że wschodnia granica występowania no, znajduje się na terenie wschodniej granicy naszego kraju. W Polsce, tak jak już mówiłem, można go spotkać na terenie całego kraju, z wyjątkiem najwyższych partii górskich w Tatrach, gdzie tam naprawdę już nie występuje. występuje głównie w środowisku rolniczym, rzadziej na terenach leśnych, ale muszę powiedzieć, że w ostatnich latach, ponieważ na terenach polnych ta jego liczebność jest bardzo mocno ograniczana przez działalność człowieka, z góry zaznaczam. Oczywiście i pewne wpływy atmosferyczne. To na terenie lasów zaczyna go coraz więcej się pokazywać. Jest to też związane przede wszystkim z tym, że praktycznie w ostatnich 20-30 latach w lasach używa się bardzo mało środków chemicznych. No to jak przypomnimy sobie dawne lata, gdzie praktycznie co roku albo co dwa lata wszystkie lasy były opryskiwane z samolotów przeciwko szkodnikom drzew leśnych, tak w ostatnich latach tych szkodników raczej nie ma i tych opryszków chemicznych również nie ma. Jest zwierzęciem bardzo żywotnym, a jego okres rozrodczy trwa przez znaczną część roku, czyli praktycznie w drugiej połowy marca, gdzie wydaje pierwszy miód i w Gwarze Myśliwskiej te młode zające w marcu, które się urodziły, nazywają się tak zwanymi marczakami. I ten okres rozrodczy u niego trwa aż do miesiąca sierpnia. Co ciekawe przy tym gatunku, to u zająca występuje tak zwane zjawisko podwójnej ciąży. Oznacza to, że macica jest przedzielona na dwie części u samicy i jeżeli zajdzie zapłodnienie w jednej części, no to już ten zarodek się rozwija, młody, ale zaraz następne zapłodnienie w drugiej części. Czyli można by domniemać z tych biologicznych cech tego gatunku, że on ma niesamowicie dużą rozrodczość i ma. Jednak samica wydaje 3-4 takie mioty w ciągu roku, czyli w tym okresie od marca do końca sierpnia i rodzi po 2, czasami do 5. Tutaj trochę niektórzy przesadzają, ja myślę, że 2-3 to jest taka normalna rzecz młody. I małe zajączki w przeciwieństwie właśnie do królików rodzą się pokryte sierścią, bo króliki jednak sierści nie mają jak się urodzą i mają po urodzeniu otwarte oczy, to znowuż u dzikiego królika te oczy są przez jakiś czas tam jeszcze zamknięte. W przeciwieństwie do królików, szarak, tak jak już mówiłem, zając nie ryje nor, ale zajmuje zagłębienia w terenie. Mimo że wielu autorów zachwala powszechność występowania zajęty w naszym kraju, bliższe badania pokazują, że ilość osobników stale i znacząco, ilość osobników tego gatunku stale i znacząco się zmniejsza. Pierwsza wzmianka taka i to, cośmy przeżyli w naszym kraju, to pojawiła się w latach 70. XX wieku, gdzie znawcy nie wiążą tego bezpośrednio z ostrą i mroźną zimą roku poprzedzającego obserwację. Podobne drugie załamanie nastąpiło właśnie już ze względu na zimę w roku 1979-80. Pamiętamy tę ciężką zimę, gdzie zaspy były wielometrowe, że tak powiem, gdzie ludzie łopatami odśnieżali tory kolejowe, drogi i tak dalej. I tutaj ta liczebność została bardzo mocno ograniczona. Obecnie nieprzerwanie od lat 80. aż po chwilę obecną ta populacja mimo wszystko dalej maleje. Zawsze w historii było tak, że jak liczebność się załamywała, po 2-3 latach przy tym gatunku ta liczebność wzrastała. A tu po 79 roku niestety przestała wzrastać. Zlokalizowano już na terenie kraju naszego, gdzie oczywiście zajęte szare występują, ale zlokalizowane obszary, gdzie już go nie ma. Głównie dotyczy to Wielkopolski, głównie dotyczy to Dolnego Śląska, czy zachodniopomorskiego województwa i tak dalej, gdzie zagęszczenie praktycznie na 100 hektarów jest 1-2 osobniki, no góra do 5. A żeby normalnie móc skorzystać z tej populacji zająca dla potrzeb człowieka, to zagęszczenie powinno być dużo, dużo większe niż 20 sztuk na 100 hektarów. No ale niestety, tak jak już mówiłem, ograniczenia są potężne. Ograniczenia są potężne zarówno ze strony człowieka, jak i ze strony samej przyrody. I tak mogę powiedzieć, że badania pokazują, zależność pomiędzy zagęszczeniem zajęty a niektórymi czynnikami klimatycznymi, czyli temperatura, opady, wysokość pokrywy śnieżnej. Szczególnie ważna dla populacji zająca jest pogoda w miesiącu styczniu, wtedy kiedy zaczyna się ten okres godowy gatunku nazywany parkotami. I mroźna zima w tym miesiącu może spowodować bardzo dużą śmiertelność wśród młodych zajęty, wywołaną niedogrzaniem organizmu i ograniczeniami dostępu do pokarmu dla karmiących zajęć. Również obfite opady deszczu w miesiącach letnich, czerwiec, sierpień, decydują o rozwoju wielu chorób. A muszę powiedzieć, że zajęty jest jednym z nielicznych gatunków, gdzie tych chorób ma tak dużo, że nie życzyłbym żadnemu innemu gatunkowi. I między innymi jedną z takich chorób jest kokcydioza, groźna dla zajęcy, wywoływana przez pierwotniaki. Wśród praktyków już się, że tak powiem, jednoznacznie utarło i to jest potwierdzone, że jeżeli mamy mokre lato, a ciepłą jesień, to wówczas zaczyna się rozwijać kokcydioza zajęczy, czyli to będzie następowało na przełomie miesięcy sierpień i wrzesień, która praktycznie ten gatunek zaczyna redukować niemalże do minimum. No i teraz dalsze czynniki. Współczesne rolnictwo coraz częściej i coraz więcej wykorzystuje bardzo dużo środków chemicznych. Jakby nie było, zające żerują na polu, a przy do tej okazji zatruwają się herbicydami i fungicydami. Najbardziej niebezpieczny okres to, tak jak już powiedziałem, wiosna i lato, kiedy ma miejsce intensywne zwalczanie szkodników roślin i chwastów. To jest też czas, kiedy zające się rozmnażają, więc szczególnie narażone są te nowonarodzone, te młode osobniki. Również mechanizacja prac polowych, a przecież za naszego życia nastąpił niesamowity postęp mechanizacji w rolnictwie, stwarza ogromne zagrożenie dla zająca. Największe straty młodych zajęcy, szaraków dla przykładu, posłużę się tu kilku danymi, występują na polach z lucerną. 44% zajęcy bytujących w uprawach lucerny ginie w trakcie koszenia tej rośliny. Na łąkach trawiastych dla przykładu 18% bytujących tam zajęty, a na łąkach z koniczyną 17%. Oczywiście musimy brać pod uwagę, że też wiele osobników tego gatunku podczas takiego koszenia może być poranionych, pokaleczonych, a później umierają te osobniki naprawdę w bardzo dużych męczarniach. Ocenia się na przykład, że w skali sezonu rozrodczego ginie około połowa zajęć urodzonych w lucerni. Wysoka śmiertelność występuje też w innych uprawach, innych roślin na zielonkę. Czasami tutaj w rolnicy, ale zaznaczam czasami, są stosowane tak zwane wypłaszacze, ale ich efektywność jest naprawdę dość niska. Zagrożeniem może być także zwyczaj wypalania traw, ściernic rolni i łąk. Nie tylko przez rolników, bo tak nie chciałbym tutaj rolników oskarżać o to, ale często przez ludzi nieodpowiedzialnych w okresie wiosennym. Problemem dla zajęcy jest też, i to jest bardzo ważna rzecz, likwidacja miec, zadrzewień i zakrzewień śródpolnych na rzecz ogromnych monokultur rolniczych. Zając szary, żeby mógł egzystować, nie może żywić się samą kukurydzą, czy nawet samą pszenicą. A chwastów w środku takich pól nie ma. W takich wielkich monokulturach, jak spojrzymy, to po horyzont widzimy pola z kukurydzą, zając występuje tylko na obrzeżach takich upraw, gdzie może sobie poskubać chwasty na miedzach czy na rowach, które tam przepływają. No i choroby, o jednej już wspomniałem, kokcydioza, ale tych chorób u zająca występuje bardzo, bardzo dużo. Bo muszę powiedzieć chociażby, że poza kokcydiozą występuje robaczyca przewodu pokarmowego, choroba pasożytnicza wywoływana przez nicienie. Nicienie te przebywając w jelicie cienkim i grubym, drążą błonę śluzową i wysysają krew, wywołując stany zapalne i anemię. Choroba ta może doprowadzić i doprowadza do znacznych strat zajęć. Druga choroba, która występuje przy tym gatunku, to jest tak zwana pseudogruźlica, czyli choroba bakteryjna, która zaliczana jest do jednych z najgroźniejszych. Atakuje płuca, wątrobę, śledzione, nerki i ścianki jelit. Zwierzę ginie wskutek kompletnego wychudzenia i wyczerpania. To jest coś niesamowitego i te męczarnie, jakie ten zwierzę przeżywa. Następna choroba to pasteureloza, spowodowana jest bakteriami zarażającymi krew i narządy wewnętrzne. Zakażenie następuje poprzez drogi oddechowe lub przewód pokarmowy. Jest ona częstą chorobą zajęty, mogącą i powodującą znaczne również straty po głowie. Dalej stafylokokoza, wywoływana jest przez bakterie powołujące ropnie na skórze, płucach i w uszkodzonej tkance. Następnie bruceloza, niezmiernie groźna choroba, wywoływana jest przez bakterię, która powoduje wychudzenie oraz nadżmienie. Śledziony jąder, zakażenie następuje drogą tu pokarmową. I tak zwany EBHS, czyli zajęczy wirus, jest chorobą, tak jak już z nazwy wynika, chorobą wirusową, która atakuje młode zające po 5-8 tygodnia życia. I przebieg tej choroby jest najczęściej tak ostry, że śmiertelność może wynosić od 70 do 100% nowo narodzonych zajęć. Oczywiście za tymi chorobami ogromny wpływ na ten gatunek mają również drapieżniki. Najbardziej liczącym takim się drapieżnikiem, który redukuje zająca, niestety jest lis, a z innych, także mających wpływ na populację, no, należałoby brać pod uwagę jenota, borsuka, zdziczałe i wołęsęte się psy i koty, drapieżne ptaki oraz strukowate. Większość drapieżników poluje głównie na młode, bo wiadomo rzeczą jest, że one mimo wszystko są słabsze od tych starych, doświadczonych gachów. Podczas polowań dla przykładu ustalono, że około 50% pokarmu rocznego lisów stanowią zające szaraki. Dla napełnienia żołądka takiego jednego lisa, to ten lis musi spożyć jednego zająca młodego lub około 1/6 części zająca dorosłego. I tu jako taki symulacyjny przykład mogę podać, że jeżeli w Polsce szacuje się około 190 tysięcy lisów według rocznika statystycznego i przyjmiemy założenie, że jeden lis zjada w ciągu roku 12 zajęty, czyli jednego zająca w miesiącu, bo oczywiście lis się żywi jeszcze innym pokarmem, a to myszami się żywi, a padliną i tak dalej. To trzeba powiedzieć sobie szczerze, że ta populacja lisów w Polsce zjada około 2 300 tysięcy zajęty całej populacji. A dla porównania myśliwi w tym samym roku porównawczym strzelili 160 tysięcy zajęć. Czyli proszę zobaczyć, że pozyskanie myśliwskie, pozyskanie łowieckie praktycznie nie ma żadnego wpływu na liczebność jeżeli tego gatunku, jeżeli będziemy mieli przekroczoną czy bardzo dużą liczebność drapieżników. I z tym lisem tu jest problem jednak, bo człowiek chroniąc się przed wścieklizną, zastosował od początku lat 90. szczepienia lisów wolnożyjących poprzez wykładanie szczepionek z samolotów i tak dalej. I w ten sposób tą chorobę wyeliminowaliśmy, a w związku z tym lis nie ma tego naturalnego czynnika redukcyjnego. Z jednej strony się możemy cieszyć, ale z drugiej strony liczebność tego lisa jest ogromnie, ogromnie duża, o czym rzeczywiście też mogą powiedzieć sami rolnicy, którzy mają wiecznie problemy z zdrowiem, które utrzymują, bo liski niestety się dzielą z człowiekiem tym, co natura daje. Następne czynniki negatywnie wpływające to przede wszystkim transport kołowy. Ten intensywny ruch na naszych wszystkich drogach powoduje to, że bardzo dużo zajęcy ginie pod kołami samochodów, szczególnie porą nocną, gdzie giną one oślepione światłami poszczególnych pojazdów. Czy możemy zwiększyć populację zająca? Tak, tylko tutaj działania poza puszczaniem zajęcy z hodowli zamkniętej, które raczej są takim działaniem, że tak powiem, wspierającym tylko, a nie głównym, to jednak powinniśmy zacząć pracować nad polepszaniem czy odtwarzaniem naturalnego środowiska bytowania dla zająca. A jak dla zająca, to również i dla kuropaty. To są gatunki typowe dla polskich pól, ale również i dla bażanta, i dla innych gatunków. Najważniejszym zabiegiem jednak wydaje się ograniczenie wysokich stanów lisów. I tutaj znowu wracam do wielokrotnie wypowiadanej przeze mnie myśli, że polscy myśliwi są myśliwymi bardzo sentymentalnymi i nie bardzo chcą strzelać czy pozyskiwać jakiś gatunek, z którego nie ma korzyści. Ja nie mówię tu o korzyści czysto materialnej, ale korzyści chociażby takiej w postaci zdobywania pokarmu czy wykorzystania pewnych części dla potrzeb człowieka, danego upolowanego zwierzęcia. No i tutaj mamy problem jednak, że tych lisów strzelamy za mało, bo myśliwy nie ma co później zrobić chociażby ze skórą z tego lisa. Na samym wstępie ojciec dyrektor tak pięknie mówił o tych ekoterrorystach, ale to między innymi dzięki nim, dzięki rozwiniętemu do niesamowitych rozmiarów przemysłowi sztucznego futrzarstwa, że tak nazwę, spowodowaliśmy, że nasze tanie nie chcą chodzić w naturalnych skórach, że nasze tanie nie chcą nosić futer z lisa, że nasze tanie nie chcą czapek nosić z lisa i tak dalej, i tak dalej. Przy tym dla osiągnięcia znaczącego efektu, zwłaszcza na terenach z niskim zagęszczeniem zajęty, istotnym jest również zredukowanie liczebności innych drapieżników. No ale niestety większość z nich jest pod ochroną, tak jak takich drapieżnych, jak kruki i tak dalej. Potrzebnym zabiegiem byłoby poprawianie warunków pokarmowych i osłonowych na polach, czyli no naprawdę powinniśmy tam, gdzie to jest możliwe, nie dopuszczać do rozwoju wielkołanowych upraw rolnych, do likwidacji miec. To są naturalne miejsca, gdzie zając, samica zająca, żeby urodzić młodego, to albo w ziemniakach, albo w burakach, albo gdzieś przy miedzy urodzi, bo już ma ochronę, jakąś tam stworzoną naturalną ochronę. No proszę sobie wyobrazić teraz, jak zostały te miejsca ograniczone skorą. Kiedy jeszcze byłem dzieciakiem, na polach występowały uprawy ziemniaków, gdzie łęty sięgały człowiekowi do pasa. Jesienią typowy obraz, jaki sobie przypominam, to po zebraniu ziemniaków było palenie tych łęt, bo takie duże ilości ich były. Na dzień dzisiejszy proszę mi pokazać, gdzie po wykopaniu ziemniaków ktoś pali łęty. One są genetycznie tak wyhodowane, te ziemniaki, że te łęty są niziutkie, że jak się wykopie ziemniaki, to te łęty, te końcówki, te resztki tych łęt praktycznie przyorywuje się jako nawóz. To samo z burakami. Kiedyś przez uprawę buraków, żeby przejść, to do kolan były liście. Dzisiaj znowuż te rośliny zostały tak modyfikowane genetycznie, że oczywiście korzeń buraka łącznie z cukrem jest duży i tak dalej, ale te liście sięgają już nie do kolan, do połowy łydek. Czyli jak ograniczyliśmy przez takie coś miejsca ochrony dla takich gatunków jak zając, jak kuropatwa, jak bażan. I tutaj jest to bardzo ważna rzecz i dlatego ja oczywiście staram się być naturalistą, i proponuję, żeby naprawdę tam, gdzie możliwe, wracać do bardziej ekstensywnej gospodarki rolnej. A tam, gdzie się już nie da, to po prostu siłą rzeczy musimy to zrozumieć. To już takie gatunki jak zając czy kuropatwa istnieć nie będą. Czyli tu człowiek się, że tak powiem, bezpośrednio przyczynia do likwidacji tego gatunku, który, tak jak już powiedziałem, w wielu przypadkach w Polsce, na wielu terenach nie występuje. I tak podsumowując ten gatunek, to trzeba powiedzieć, że najważniejszymi czynnikami negatywnie wpływającymi na sytuację zwęca szaraka w Polsce są zmiany pogodowe, wzrost ilości drapieżników, fragmentaryzacja całego krajobrazu, zmniejszania się powierzchni użytków rolnych oraz wzrost natężenia ruchu komunikacyjnego. To takie główne rzeczy. Do tej listy należy dodać jeszcze postępującą mechanizację prac polowych i chemizację, jak również przekształcanie krajobrazu rolniczego w kierunku upraw wielkołanowych, wielkopowierzchniowych. I zmiany te rzeczywiście prowadzą do obniżania liczebności tego gatunku. Praktycznie wyciągnąłbym tu wniosek, że jesteśmy na dzień dzisiejszy świadkami ginięcia tego gatunku z naszej naturalnej fauny Polski. I o to bym postulował, żebyśmy wszyscy razem, myśliwi, rolnicy i przyrodnicy, pracowali nad tym, żeby nie niszczyć naturalnego środowiska bytowania poszczególnych gatunków, szczególnie na terenach Polski.
Panie Grzegorzu, mogę tak mówić, panie Grzegorzu?
Tak, ależ bardzo proszę,
Proszę, ale to jest tak, słucha się jak bajki, wie pan? Jakie to piękne. Ja jeszcze w międzyczasie patrzyłem w internecie na różne zające. Piękna jest natura, prawda?
No jest piękna, a poza tym w przeszłości chociażby zając miał bardzo duży wpływ i na twórczość malarską. Ale chociażby też i na pewne powiedzonka. I nie wiem, czy szanowny ojciec dyrektor wie, skąd się wzięło powiedzenie wyrwał się jak Filip z konopi.
Nie.
A to się wzięło na Polesiu, ponieważ tam w gwarze ludowej zając był nazywany Filipem i tam siano bardzo dużo konopi. No i oczywiście jak szła naganka, to zając wyskakiwał z tej konopi. No więc wyrwał się jak Filip z konopi, jak gdzieś ktoś wyskoczy. I to powstało powiedzonko na Polesiu, które na stałe, że tak powiem, zagościło w języku polskim.
Pięknie. Ale właśnie też pan mówił, że jest więcej zajęcy, bo mniej jest tych oprysków, tej chemii, prawda?
Ale w lasach, w lasach. W lasach. Na polach niestety nie. Na polach nie.
Czyli zwierzęta pierwsze wiedzą co, na przykład jak się patrzy na właśnie mówi się o dziczyźnie.
Tak.
Taki jeleń na przykład, co on bierze, co on je, ile tych ziół przeróżnych, a byle czego się nie weźmie, prawda? A jaki zając mądry tej kukurydzy, która jest taka genetycznie modyfikowana, czy z chemią, łapie się tego. To trzeba by patrzeć na zwierzęta również, żeby się coś nauczyć, prawda?
No ja myślę, że trzeba brać wzór właśnie z przyrody.
Tak.
Wzór z przyrody, bo...
I to współdziałanie, prawda?
Musi być współdziałanie. Musi być współdziałanie każdego człowieka.
A nie chemia, plastik i tak dalej.
Tak, dla przykładu proszę ojca. Bardzo, bardzo wielu wybitnych ludzi korzystało, że tak powiem, z doświadczeń obserwacji niektórych gatunków. Dla przykładu jest taki ptak cyraneczka, dzika kaczka, tak? To jest niesamowity ptak, który charakteryzuje się tym, że w razie niebezpieczeństwa i tak dalej z wody potrafi się odbić i pionowo startować. I gdzie to wykorzystano? Przy budowie helikopterów.
Proszę.
Czyli jak obserwacje mogą wpływać na to, co człowiek chce dla siebie stworzyć, ale też, żeby człowiek tworzył z rozumem.
Panie Grzegorz, musimy może jeszcze rozmowy niedokończone.
No na pewno tak, to już tam
dobrze.
Ojcem...
Jest pan, ale pan wyraża gotowość?
No na pewno tak, tylko nie dziś, nie jutro.
No tak, oczywiście, że tak.
Tak. Tak jak ostatnio, jak ojciec Grzegorz.
Ale pan na pewno miał później odzew, pan miał jakiś jeszcze tak prywatnie?
Bardzo duży, bo muszę powiedzieć, że po telewizji Trwam to i z Suwałk dzwonili do mnie, i z Katowic, i z Krakowa, i ze Szczecina. I mało tego, wiele zarządów okręgowych Polskiego Związku Łowieckiego nawet na swoich
no
stronach.
No to musimy trzymać siły. Razem, musimy razem trzymać.
No ja myślę, że tak, bo my jako, ja staram się reprezentować myśliwych, nie tych, którzy by chcieli tylko strzelać, bo, ale tych, którzy no, starają się podchodzić do polskiej przyrody z taką troską.
Z rozumem i z sercem.
Dokładnie.
Bardzo dziękuję. Dokładnie. Dziękuję serdecznie i Bożego Błogosławieństwa życzę. Do usłyszenia, do zobaczenia.
Wzajemnie, szanowny dyrektorze, i dziękuję słuchaczom za to.
Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy bardzo za te piękne sprawy, tę mądrość życiową. Bóg zapłać.